Wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
1 sierpnia minęło 78 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego. I właśnie Powstanie Warszawskie będzie wydarzeniem miesiąca sierpnia. Dzisiaj w tej refleksji krótkiej nad fenomenem Powstania Warszawskiego chciałem się przyjrzeć dwóm elementom. Element pierwszy to kwestia budząca do dzisiaj kontrowersje i dyskusje, decyzji o wybuchu Powstania Warszawskiego. Dlaczego była podjęta i czy była to decyzja błędna? I druga kwestia to jest religijny charakter Powstania Warszawskiego. Zacznijmy więc od kwestii podjęcia decyzji. Dlaczego podjęto taką decyzję? Otóż jeżeli zastanawiamy się nad tym, jak się zachowają inni ludzie, najczęściej zakładamy, że zachowali się tak, jak zachowali się do tej pory. Najczęściej okazuje się, że nasze dążenie było słuszne. Czasem nie. Czasem się okazuje, że druga osoba zachowała się w sposób inny, niekonwencjonalny. Podobnie było tutaj. Ludzie, którzy podejmowali decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego, przewidywali, że Stalin zachowa się tak jak wcześniej. Powstanie warszawskie nie miało sobie równych, jeżeli chodzi o skalę, ale nie było pierwszym powstaniem antyniemieckim na ziemiach II Rzeczpospolitej. Mniej więcej miesiąc wcześniej było powstanie wileńskie, operacja Ostra Brama. Oto oddziały Armii Krajowej zaatakowały Wilno z zewnątrz, oddziały Armii Krajowej zaatakowały niemieckie placówki wewnątrz miasta. Okazało się, że Niemcy są zbyt silni, aby Armia Krajowa była sama w stanie zdobyć Wilno. I co się dzieje? Wojska radzieckie wkraczają i razem z Zakowcami wyzwalają Wilno. Powstanie wileńskie było największym powstaniem antyniemieckim przed powstaniem warszawskim, ale wszędzie tam, gdzie była akcja burza, scenariusz był podobny. Kiedy Akowcy bili się z Niemcami, nigdzie armia radziecka nie zatrzymała się. Zawsze nadchodziły wojska radzieckie i wspólnie z Armią Krajową wyzwalały mniejsze czy większe miejscowości. Trudno więc było założyć, że tym razem Stalin zachowa się inaczej. Że tym razem Stalin wstrzyma ofensywę Armii Czerwonej na kilka miesięcy. Tym bardziej to było trudne do założenia, do przypuszczenia, że to był główny kierunek na Berlin. Wydawało się, że Stalinowi zależy na jak najszybszym zakończeniu wojny, na jak dalszym marszu na zachód. Wystarczy spojrzeć na mapę, żeby zobaczyć. Najkrótsza droga na Berlin wiedzie przez Warszawę. Wydawało się więc rzeczą oczywistą, że Powstanie Warszawskie będzie okazją dla Stalina, aby szybko przeskoczyć Wisłę i uruchomić kolejną ofensywę w kierunku Odry i dalej Berlina. Stało się inaczej, ale to było trudne do przewidzenia, trudne do odgadnięcia, że tak się zachowa Stalin. Ludzie, którzy wywołali Powstanie Warszawskie, przewidywali, że scenariusz będzie podobny jak w Wilnie, dlatego planowali obronę. Liczono się z jaką sytuacją? Że oto wspólnie z wojskami radzieckimi wyzwolimy Warszawę, a potem wojska radzieckie będą próbowały aresztować przywódców państwa podziemnego. I tym razem, w przeciwieństwie do tego, co działo się w innych polskich miastach, chciano stawić opór. Liczono na to, że jeżeli dojdzie do walk, jeżeli uda się przez kilka godzin wytrzymać napór wojsk radzieckich, no to zmusi to aliantów zachodnich do jakiejś interwencji. Czy alianci zachodni by zareagowali, czy nie, tego nie wiemy, bo do takiej sytuacji nie doszło. Liczono się z taką sytuacją. Nie liczono się z tym, że Stalin zatrzyma atak Armii Czerwonej na kilka miesięcy na tym głównym kierunku na zachód, na Berlin. Ludzie, którzy wychowywali Powstanie Warszawskie, to byli ludzie, którzy pamiętali czasy rozbiorów. Oni się urodzili. Ich dzieciństwo przypadło na czasy niewoli. Pamiętali czasy, kiedy nie było państwa polskiego. Kiedy były zabory. Kiedy panowali na ziemiach polskich Niemcy, Rosjanie, Austriacy. Wielu z tych ludzi brało udział w walkach o niepodległość Polski. Oni mieli to doświadczenie walki o niepodległość Polski. Oni często mieli również to doświadczenie szaleństwa tej walki. Kiedy w 14 roku wyruszały legiony, no, trudno było znaleźć kogoś, kto wierzył w sukces, że powstanie wolna Polska. Realiści marzyli o jakiejś autonomii, o jakimś zjednoczeniu ziem polskich pod berłem cara. Poza Piłsudskim mało kto wierzył, że uda się walczyć Polskę niepodległą, a jednak się udało. Ci ludzie nie potrafili zrezygnować z niepodległości. Wydawało im się, i trudno się z nimi nie zgadzać, że w tak trudnej sytuacji geopolitycznej, jak sytuacja geopolityczna Polski w 1934 roku, jedynym atutem, jaki jeszcze Polacy mieli, jest bój o Warszawę. Że nie da się nie zauważyć powstania w Warszawie. I mieli rację. O powstaniu wileńskim Anglicy, Francuzi, Amerykanie w ogóle nie wiedzieli, że takie powstanie było. To się nie przebiło na czołówki gazet. O tym nie mówiono w radiu. O powstaniu warszawskim mówiono. To rzeczywiście było wydarzenie, które obiło się szerokim echem w wolnym, nieokupowanym świecie. Ci ludzie nie potrafili sobie wyobrazić, że można nie podjąć tej ostatniej szansy walki o niepodległość Polski. Podjęli. Nie udało się walczyć niepodległej Polski. Ale trudno mieć do nich pretensji, że próbowali tej ostatniej szansy na uchronienie Polski przed komunizmem. Co jeszcze jest ważne i czego jeszcze warto mieć świadomość? Wszyscy pamiętamy, co się działo na Ukrainie nie tak dawno. Kiedy Putin uderzył na Ukrainę, wszyscy mówili, no przecież Ukraina jest bez szans. Wojna się skończy za kilka dni, góra kilkanaście. A jednak tak się nie stało. Wojna trwa już ponad 150 dni. Dlaczego? No dlatego, że Ukraińcy się mężnie biją, ale również dlatego, że dostali pomoc. Gdyby Ukraińcy nie dostali broni amerykańskiej, brytyjskiej, polskiej, być może wojna by trwała dalej, ale jest bardzo prawdopodobne, że Ukraińcy już by tę wojnę przegrali. Jest bardzo prawdopodobne, że wojska Putina kontrolowałyby już większość terytorium Ukrainy. Męstwo Ukraińców w połączeniu z nowoczesną bronią dostarczoną przez Amerykanów, Brytyjczyków, Polaków spowodowało to, że sukcesy Putina na Ukrainie są ograniczone. Dlaczego o tym mówię? Powstanie warszawskie początkowo odnosi znaczne sukcesy. Niemcy są w defensywie. Gdyby w pierwszych dniach sierpnia dostarczono powstańcom warszawskim broni przeciwpancernej, w ogóle broni, problemem powstańców warszawskich w tych pierwszych dniach jest nie tylko to, że nie mają skutecznej broni do niszczenia czołgów poza butelkami z benzyną, ale problemem jest to, że w ogóle nie mają broni, że nie mają karabinów, nie mają pistoletu. Gdyby im dostarczyć tą broń w tych pierwszych godzinach powstania, to jest bardzo prawdopodobne, że udałoby się połączyć dzielnice, które były od siebie odcięte, czyli Stare Miasto z Żoliborzem, Mokotów ze Śródmieściem, że udałoby się przeciąć arterie komunikacyjne niemieckie, na przykład opanować dworzec gdański, że ten obszar zajęty przez powstańców byłby dużo, dużo większy i dużo trudniej byłoby Niemcom tą Warszawę odbić z rąk powstańców. Dużo łatwiej byłoby bronić Warszawy, gdyby Warszawa nie składała się z podcinanych, izolowanych od siebie dzielnic, ale była jednym wielkim obszarem kontrolowanym przez Armię Krajową. I być może, gdyby powstańcy mieli tą nowoczesną broń, gdyby systematycznie otrzymywali zaopatrzenie, żywność drogą lotniczą, to być może Armia Czerwona nie byłaby w stanie zdobyć Warszawy nawet do 12 czy 17 stycznia roku 1935. Ale stało się inaczej. Stało się to, co było nie do przewidzenia tak naprawdę. Stalin zatrzymał swoją ofensywę, pomoc Zachodu była znikoma i powstańcy warszawscy, osamotnieni początkowo, z bardzo małą ilością broń, musieli heroicznie walczyć z porażającymi wojskami niemieckimi. Gdyby nadeszła pomoc w uzbrojeniu, wszystko to mogłoby wyglądać inaczej. Mówi się często tak, że no właśnie Warszawa została całkowicie zniszczona, bo wybuchło powstanie warszawskie. Sugerując, że gdyby tego powstania warszawskiego nie było, Warszawa zniszczona by nie była. Otóż to nie jest tak. Niemcy planowali obronę Warszawy. Kazali kopać rowy. Niemcy mieli zwyczaj obrony wszystkich dużych miast, zamieniali je w twierdze. Warszawa, chociażby z racji komunikacyjnych, ważny węzeł komunikacyjny, w sposób naturalny nadawała się do obrony. Gdyby w Warszawie nie wybuchło Powstanie Warszawskie, Niemcy zamieniliby Warszawę w twierdzę i Armia Czerwona by tą twierdzę musiała zdobyć. To oznaczało olbrzymie zniszczenia. Nie da się stwierdzić, czy te zniszczenia byłyby takie jak w Powstaniu Warszawskim, czy mniejsze, ale że byłyby one olbrzymie, można łatwo sprawdzić. Wystarczy pojechać do Wrocławia, wystarczy zobaczyć zdjęcia, jak wyglądał Wrocław po II wojnie światowej. Tam nie było żadnego powstania. Tam Niemcy desperacko bronili miasta. I kiedy ta obrona Wrocławia się zakończyła, to Wrocław był jednym rumowiskiem. I podobnie, najprawdopodobniej, wyglądałaby Warszawa, gdyby powstania nie było. Leżałaby w gruzach, być może mniejszych niż te po Powstaniu Warszawskim i później planowanym niszczeniu miasta, ale też uległaby zniszczeniu. Też zginęliby ludzie. Pewnie mniej by tych ludzi zginęło, niż zginęło w czasie Powstania Warszawskiego. Ale los Warszawy też byłby tragiczny. Powstanie Warszawskie jest wydarzeniem na skalę całej historii II wojny światowej. Nie znajdziemy nigdzie w historii całej II wojny światowej takiego zrywu jak zryw w Warszawie. Mamy różne powstania w różnych miastach. Mamy powstanie w Mediolanie, w Pradze, w Paryżu i tak dalej. Ale żadne z nich nie było na taką skalę, nie trwało tak długo. To jest coś zupełnie niezwykłego w całej historii powszechnej II wojny światowej. Jest czymś, o czym niestety mało kto wie poza Polską. Jest to wydarzenie, które się nie przebiło ciągle do świadomości społeczeństw amerykańskiego, społeczeństwa niemieckiego, francuskiego, brytyjskiego itd., itd. Jest rzeczą smutną, że jeżeli tam się mówi o Powstaniu Warszawskim, to najczęściej skojarzenie jest z powstaniem w getcie warszawskim. To heroiczne powstanie polskich Żydów o skali bez porównania mniejszej od Powstania Warszawskiego jest o wiele bardziej znane na świecie od Powstania Warszawskiego. I teraz, jeżeli się zastanawiamy często nad tym fenomenem tych 63 dni, jak to możliwe, że ci ludzie bez broni byli w stanie opanować tak duży obszar miasta? Jak to możliwe, że ci ludzie przy tak skąpym zaopatrzeniu, przy tak skąpej pomocy byli w stanie tak bohatersko walczyć przez tyle dni? I kiedy się nad tym zastanawiamy, to odpowiedź w dużej mierze jest tak. Ponieważ bardzo wielu powstańców warszawskich czerpało siłę z religii. Bóg dawał im wiarę, siłę do heroicznych zachowań. Czasami w filmach, w literaturze wygląda tak, że oto młodzi, radości ludzie idą do powstania, bo nie wiedzą, co ich czeka. No tacy młodzi, naiwni, tak? Nie są świadomi, że mogą w tym powstaniu zginąć. To bardzo nieprawdziwy obraz. Bardzo wielu młodych ludzi, przyłączając się do powstania, czy wcześniej decydując się na związanie z ruchem oporu, świetnie wiedziało, że ta walka może zakończyć się śmiercią. Oni wiedzieli, że to, co robią, może mieć taką konsekwencję, że mogą zginąć. Kilka przykładów. Oto 2 sierpnia o 4 nad ranem umarła Krystyna Krachelska. Poetka ranna 1 sierpnia zmarła w nocy z 1 na 2 sierpnia. W jednym z wierszy pisała tak. Chryste Panie z przydrożnych połamanych krzyży, krzyżowa nasza droga, droga do zwycięstwa. Daj nam siłę wytrwania, daj nam wolę męstwa. I Polskę naszym oczom strudzonym przybliżaj. Skrzywdzony Zbawicielu spalonych kościołów, każdą kroplę krwi naszej przemień nam na ołów. Wytrwamy gdzieś w podziemiach, jeśli tego trzeba, by jak ukryta woda wymywać z ukrycia. Daj nam, Chryste przydrożny, silną wolę życie i daj nam śmierć żołnierską, jeśli umrzeć trzeba. Poprzez ciemność i burzę daj nam iść najprościej, drogą do nowej Polski, drogą do wolności. I daj nam śmierć żołnierską, pisała poetka. I rzeczywiście, zmarła śmiercią bohatera, śmiercią żołnierza. 2 później, 4 sierpnia, niemiecka kula przerwała życie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, bardzo zdolnego młodego poety. W jednym z wierszy pisał młot. Czuję twój młot, przejrzysty panie, który mnie kruszy z nocy w noc i wiem, gdy skruszy, z martwych stanie niebieski klon. Jesteś jak mistrz, rzemieślnik, który wykuwa tam, gdzie widzi formy i zetnie tam, gdzie głaz oporny, a żywy wzniesie w górę. I widzę kościół wszechstworzenia, gotycki łuk po łuku wznosisz, w powietrzu kuląc kształty przemian i słup wielości. I pada młot twój ostateczny, aż ciało stanie ziemi puch. A ja, czym jaki posąg duch, że mi przez ból być posąg wieczny. Krzysztof Kamil Baczyński ma świadomość, że może zginąć, ale jest przekonany, że ta ofiara ma sens. Jest przekonany, że świat nie jest chaosem, ale jest kosmosem, w którym porządek i ład, sprawiedliwość, miłość jest, bo jest kochający, wszechobecny, wszechmogący, miłosierny Bóg. XVI sierpnia w wysadzonej placówce Polek Tadeusz Gajcy. Młody, zdolny poeta, niektórzy mówią, że nawet zdolniejszy od bardziej znanego Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Kiedy wybuchło powstanie, zanotował. Zaczęło się: Boże, od Ciebie zależy wszystko. Boże, od Ciebie zależy wszystko. On ma świadomość, co go czeka. I zawierza swoje życie, swój los Bogu. Kiedy namawiano go, aby nie szedł walczyć, przecież młody, zdolny, wybitnie uzdolniony, miał powiedzieć: nie miałbym prawa pisać o powstaniu, gdybym nie był z bronią w ręku na pierwszej barykadzie. I był, i walczył, i zginął. W jednym z wierszy zatytułowanym Przed odejściem, przewidując własną śmierć, pisał: nogą ognistość przejdę, jak ptak przez obłok przechodzi, gdy pod brzozą zwęgloną mrówkę pochować nieżywą i dłonie rzucę do wody, aby nie mogły zapłonąć, gdy przyjdzie spocząć pod krzyżem. Nogą ognistość przejdę, zginął w wyniku wybuchu. Tak jakby nawet to przewidział, ale nie cofnął się. Walczył. 22 sierpnia Polek Kaliszanin, Włodzimierz Pietrzak. Halina Sutarzewicz tak pisała o okolicznościach jego śmierci. Zginął, gdy wróciwszy z barykady, usiadł bez hełmu, by chwilę odpocząć, wziąwszy do ręki znalezioną gdzieś książkę, gdyż bez lektury odpoczywać nie umiał. Trafił go wtedy w skroń odłamek rozpryskującego się granatu. Natychmiastowa operacja, robiona w prymitywnych warunkach, nie pomogła. Zmarł po godzinie, nie odzyskawszy przytomności. Krytyk literacki, poeta, w jednym z utworów pisał: Arymanie, popiół w piersi spalonej gaśnie. Noc ogarnia mnie chłodna jak sople lodu. Cichnie plusk wody. Nie zwyciężysz. Śmierć, o której pisze Pietrzak, nie jest jego klęską. Nie jest klęską, bo Pietrzak wierzy w zmartwychwstanie. W jednym z esejów pisał: pozornie łatwe szczęście, które leży blisko nas i którego dosięga się bez trudu, nie posiada wartości. Prawdziwe szczęście bierze się nie z zastoju, lecz z heroizmu, z wyzwania rzuconego losu. I takie były jego wybory, kiedy się włączał w konspirację, kiedy walczył w powstaniu warszawskim. I to był jego świadomy wybór. I był gotowy za ten wybór zapłacić najwyższą cenę, i zapłacił. 12 września. Wojciech Mencel został ciężko ranny pod barykadą na ulicy Marszałkowskiej. Zmarł po kilkunastu godzinach w powstańczym szpitalu zbiegu ulicy Lwowskiej i Koszykowej. To jeden z tych zapomnianych poetów. Nie znajdziemy jego nazwiska w żadnym podręczniku literatury. Nie znajdziemy jego wierszy w żadnym zbiorze czy podręczniku dla młodzieży szkolnej. Nie był tak wybitny jak Gajcy czy Baczyński. Ale był to bez wątpienia bardzo wrażliwy młody człowiek. W swoim poemacie pisał: rodzimy się jak bogi maleńkie. Potem w zetknięciu z życiem tracimy swoją boskość. Ci, którzy zwyciężają życie, nie tracą cech swej boskości. Takim myślem było życie Chrystusa. Człowieka, który tylu świętych, boskich ludzi wywołał swym pojawieniem się. Ilekroć gubię siebie, z jeszcze większą wiarą zaczynam od nowa. Z każdym świtem, bo miłość musi być większa niż życie. Z Boga wyszliśmy. Miłością dociera się wszędzie, a źródło jej znalazłem jak morze. Dopóki miłość będzie, dopóty wiara będzie zwyciężać świat, a miłości wystarczy, bo z Boga. Miłość jest większa niż śmierć. Jeżeli się w to wierzy, o wiele łatwiej oddać życie, o wiele łatwiej umrzeć. W innym utworze, zainspirowanym życiem biedaczyny z Asyżu, pisał: ukochaj wszystkich ludzi. Miłością zwyciężysz nienawiść, uśmiechem zło, modlitwą grzech, wiarą niezłomną w prawdę niepokój śmierci, a Bogiem siebie. Wiarą niezłomną w prawdę niepokój śmierci. Tak pisał w okupowanej Polsce Wojciech Mencel, który później poległ w Powstaniu Warszawskim. Andrzej Romocki, legendarny dowódca, uznawany przez wielu za najzdolniejszego polskiego dowódcę tego szczebla w Powstaniu Warszawskim. Zginął w dziwny sposób 15 września 1934 roku. Najprawdopodobniej zginął od kuli żołnierza, który wziął go za Niemca. Bo wtedy lądowali berlingowcy na Czerniakowie i najprawdopodobniej to oni, a nie Niemcy, zabili tego wybitnie zdolnego młodego człowieka. Andrzej Romocki dokonał rzeczy zupełnie niezwykłej. Jako jedyny przebił się górą ze Starówki do Śródmieścia. Niezwykły wyczyn wojskowy. I teraz co się dzieje? Ci ludzie przeżyli straszliwe rzeczy. Dokonali rzeczy niezwykle heroicznej. Przebili się przez placówki niemieckie. Są już bezpieczni, są w Śródmieściu. I co się dzieje? Tak o tym pisał Aleksander Kamiński. Stanęli w dłuszeregu. Odliczają 58. Tylu ich przebiło się. Jedyny oddział, który dostał się ze Starego Miasta do Śródmieścia górą. Światło wielowatowych żarówek ujawnia całą nędzę żołnierzy Rudego i ich towarzyszy. Brudnie mytych od tygodni rąk. Ziemnista szarość wycieńczonych głodem i bezcennością twarzy. Mundury podarte. Bandaże i plastry na głowach, twarzach i szyjach. Ale twarze tej młodzieży są jawnie różne od twarzy milionów ich rówieśników, ich własnych twarzy sprzed paru lat. Są to twarze młodych, którzy gwałcąc po wielokroć instynkt życia, walczyli o wolność, czyniąc i przeżywając rzeczy nieludzkie. Kończył się jeden z ich najcięższych, ale i najsławniejszych dni. Zdjęli hełmy i rozpoczęli pieśń. Jaka to pieśń? To modlitwa harcerska, bo to byli harcerze. I oni nie wyobrażają sobie, że w tej sytuacji mogą nie podziękować Bogu za to, że przeżyli, że im się to udało. Że mogą inaczej zakończyć dzień jak modlitwą. Ale to nie była wyjątkowa sytuacja. Tak samo działo się dzień wcześniej, dzień później. Dorośli, heroiczni ludzie, jedni z najdzielniejszych ludzi II wojny światowej, wstają i się modlą. To właśnie z wiary czerpią siłę do tych heroicznych czynów, o których pisał Kamiński. To dzięki tej wierze mają siłę gwałcić ten instynkt śmierci. I jeszcze jedna historia mało znanej, zapomnianej w dużej mierze młodej dziewczyny, Janiny Trojanowskiej. Była łączniczką zborowskiego Jeremiego, jednego z bardzo zdolnych dowódców powstańczej Warszawy. 5 sierpnia została ranna w szyję. Ranna okazała się niegroźna, po opatrzeniu wróciła na front. Wkrótce jednak potem kula niemieckiego snajpera trafiła ją w twarz. Pocisk zdruzgotał kości szczęki, przebił oba policzki, wyszedł na zewnątrz. Przeżyła jednak. Ale miała problem z mówieniem i była bardzo oszpecona. Koleżanka wspominała. Pierwsze jej zdanie brzmiało: Jeremi, ty się ze mną nie ożenisz. Jeremi to był jej narzeczony. Dziewczyna jest przerażona, jest brzydka. Taki zdolny dowódca, taki przystojny chłopak, no nie będzie chciał się żenić z oszpeconą dziewczyną. I co robi Jeremi? Decyduje się wziąć jak najszybciej ślub. I biorą ślub. Jeden z wielu powstańczych ślubów. 17 sierpnia, rok 44. Kamiński tak opisał tą uroczystość. Ceremonia odbyła się w czasie krótkiego zluzowania batalionu na linii przez sąsiednie zgrupowanie. Jeremi po nieprzespanej nocy miał zaczerwienione oczy, ale buty i mundur w stanie wyjątkowej czystości. Był spokojny, poważny. Jasia wprawdzie miała twarz obandażowaną, ale tym razem ubrała się nie w panterkę i spodnie, lecz świeżą, czyściutką bluzeczkę i spódnicę, pożyczoną od mieszkanych Starówki, poruszonych faktem niezwykłego ślubu. W ręku trzymała kilka kwiatków azalii, jakimś cudem zdobytych i ofiarowanych jej przez koleżanki. Nie było stuły. Ksiądz łączył dłonie młodych swym pasem zakonnym. Ci młodzi ludzie w tak traumatycznej sytuacji chcą swój związek uświęcić, chcą go oprzeć o Boga. Jak się ta historia kończy? Kończy się tragicznie. Na Czerniakowie Jeremi jest ciężko ranny, jego żona się nim opiekuje. Dostają się do niemieckiej niewoli. Jej matka wspominała. Z relacji kilku osób wynika, że Niemcy segregowali jeńców. Na lewo śmierć, na prawo życie. Jeremiego odstawili na lewo, Ninę na prawo. Ona jednak przeszła na lewo. Mogła żyć, mogła ocalić swoje życie. Dołączyła do męża. Wybrała śmierć. Wybrała śmierć u boku swojego męża, u boku swojego ukochanego. Nie wiemy, gdzie zostali zamordowani. Do dzisiaj nie znaleziono ich ciał. Nie ma wątpliwości, że zginęli. Kilka historii, kilka ludzkich wyborów, kilka ludzkich życiorysów. To, co łączy te życiorysy, to jest heroizm, bohaterstwo, ofiara życia i to jest głęboka religijna motywacja ich wyboru. Kiedy zastanawiamy się nad fenomenem Powstania Warszawskiego, warto mieć świadomość, warto pamiętać, że przygniatająca większość tych ludzi była głęboko religijna, była głęboko wierząca. I ta bliska więź z Bogiem, z Chrystusem, dawała im siłę do czynów heroicznych.